Czcigodni bracia w kapłaństwie Chrystusowym, w szczególności ojcowie, misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej, opiekunowie tutejszego sanktuarium z ojcem prowincjałem, z ojcem proboszczem, z ojcem superiorem miejscowego klasztoru, którzy z taką wielką troską i otwartością przyjmujecie każdego dnia setki i tysiące pielgrzymów przybywających do Kodnia i którzy jesteście sługami spotkania, jakie wszyscy spodziewają się tu odbyć z Matką Najświętszą. Spoglądając na łaskami słynący obraz Matki Kodeńskiej Królowej Jedności. Także bracia kapłani, którzy przybyliście z diecezji, z różnych parafii, bardzo często przybyliście wraz ze swymi wiernymi, a teraz albo sprawujecie Najświętszą Eucharystię w tej mszy koncelebrowanej, bądź też posługujecie w konfesjonałach. Przy okazji zachęcam tych wszystkich, którzy potrzebują pojednania z Bogiem, żeby z tej sposobności skorzystali i się wyspowiadali, aby móc uczestniczyć w tej mszy świętej w pełni. Dziękuję kapłanom za to, że przybyli, że podjęli ten trud, że są razem z ludźmi. Witam i pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby życia konsekrowanego, siostry zakonne, które włączają się w naszą wspólną modlitwę. I witam was, kochani i parafianie kodeńscy, i licznie przybyli pielgrzymi z diecezji, a myślę, że i spoza diecezji. Też pozdrawiam wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Podlasia, którzy słuchając tej audycji łączą się z nami tu przybyłymi do Kodnia duchowo. Pozdrawiam szczególnie zarówno tutaj przybyłych, jak i pozostających przy odbiornikach radia, chorych, cierpiących, przeżywających różnorakie trudności, bo to w szczególny sposób ich dzień. Hasło tegorocznego diecezjalnego dnia chorych brzmi: w cierpieniu z Maryją zaufać miłosiernemu Bogu. Stając tu w Kodniu przed obliczem naszej podlaskiej królowej, wszystko chcemy robić razem z Maryją. Zapraszać ją do swego życia, a szczególnie, gdy to życie jest naznaczone cierpieniem. Tu rozumiemy lepiej, że jest ona najlepszą matką, że interesuje się naszymi sprawami i jak kiedyś współodczuwała i współcierpiała ze swoim ukrzyżowanym synem, tak dziś współodczuwa z nami, gdy kroczymy jego śladami. Uczy pokładania ufności w Bogu. Otwórzmy się, kochani, na światło płynące z dzisiejszej liturgii słowa. Pierwsze czytanie to fragment księgi proroka Sofoniasza. Ten prorok działał kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa. Władcą Judei był wówczas Jozjasz, dobry król, pełen wiary w jedynego Boga. Zaczął zaprowadzać porządek po swoim poprzedniku, który z kolei był bezbożnym bałwochwalcą. Jozjasz ma trudne zadanie przed sobą, bo naród potrzebuje zarówno odnowy wiary, jak też zaprowadzenia ładu w życiu społecznym. W poprzednim okresie niektórzy bogacili się nieuczciwie, inni zaś byli wykorzystywani i z tego powodu cierpieli. Prorok Sofoniasz zapowiada odmianę, triumf Boga i radość sprawiedliwych. Dotąd byli w ucisku, nie mieli w nikim oparcia, czuli się opuszczeni, ale wytrwali i teraz mogą otrzymać nagrodę. Anawim Jahwe, ubodzy Pana, otrzymują pomoc. Słyszą słowa: Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, który zbawia. On odnowi Cię swoją miłością. A więc w miejsce dawnego strachu przychodzi oto ulga, przychodzi radość. Takie są okoliczności wystąpienia proroka Sofoniasza. Z łatwością dostrzegamy, że podobne sytuacje zachodziły nieraz i w naszej polskiej historii, i zachodzą w naszej polskiej teraźniejszości. Podobieństwo się samo narzuca. Jak Izrael w czasach Sofoniasza, tak dzisiejsza Polska są areną głębokich przemian. W serca wielu Polaków wstąpiła nowa nadzieja, ale jednocześnie widzą, jak dużo trzeba modlitwy, jak dużo trzeba ludzkiej roztropności, aby ta nadzieja nie została zaprzepaszczona. Oczywiście natchnionych słów proroka nie można sprowadzać do dziedziny społecznej czy tym bardziej politycznej. One mówią przede wszystkim o sferze duchowej, o tym, że niezależnie jakie problemy przeżywa człowiek, Bóg jest zawsze blisko ze swoją miłością. Wystarczy Ci mojej łaski, powiedział Chrystus świętemu Pawłowi, gdy ten borykał się z trudnościami. Paweł, jak sam pisze w drugim liście do Koryntian, prosił nawet Pana, by odszedł. Jak my często modlimy się o uwolnienie od wymagającego zadania. Pan jednak powiedział Pawłowi, że moc w słabości się doskonali. To jest, kochani, paradoks chrześcijaństwa. Chcesz być mocny? Nie uciekaj od słabości. Paweł wyciąga piękne wnioski z tej lekcji. Mówi, że ma upodobanie w swoich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Słowa te pisze ktoś, kto oddał się bez reszty Chrystusowi i wie, że Chrystus nie zadowala się pustymi słowami, że Chrystus patrzy na serce, szuka miłości, chce daru z naszych trudów, z naszych cierpień. Na krzyżu powiedział między innymi słowo pragnę. Ale gdy przyniesiono gąbkę z wodą i octem, nie chciał pić. To znaczy, że nie tego pragnął. Najwyższym pragnieniem Boga jest nasze zbawienie. Pragnął nas zbawić i dlatego poszedł na krzyż. Pragnie też, byśmy oddali Mu swoje cierpienia, bo to bardzo pomaga w dziele zbawienia. Ewangelia dzisiejsza daje z kolei okazję do przypomnienia sobie pięknego opisu wesela w Kanie Galilejskiej, z pewnością dobrze nam znanego, a mówiącego, że Maryja ma oczy otwarte na ludzkie problemy, że z troską nad nimi się pochyla. Nie możemy jednak tego tekstu rozumieć powierzchownie. Tu nie chodzi o jakiś cudowny, darmowy catering i wybawienie z kłopotu gospodarzy weselnego przyjęcia. Stągwie przeznaczone do żydowskich oczyszczeń stały się naraz naczyniami wypełnionymi przemienionym winem, co jest przecież wyraźną zapowiedzią Eucharystii. To Chrystus jest nadzieją człowieka grzesznego, potrzebującego oczyszczenia. W tej sytuacji nie pomoże rytualne obmycie, ale jest konieczne otwarcie się na moc zawartą w sakramentach. A Matka Boża, jak w Kanie Galilejskiej, tak i dzisiaj, jest blisko nas. Przypomina, byśmy uczynili wszystko, co mówi Syn, i byśmy otwierali się na to, co czyni Syn. Święty Jan Paweł II nazwał kiedyś Jasną Górę polską Kaną. Kodeń możemy chyba nazywać podlaską Kaną. Ileż my mamy dowodów na to, że w każdym z tych świętych miejsc Maryja prowadzi ludzi do przemiany, do nawrócenia. Prowadzi z powrotem do zaniedbywanych często latami sakramentów. Tu dokonują się od wieków rzeczy niezwykłe, cudowne, bo tu jest jakaś potężna siła, której nie można pojąć po ludzku, ale która staje się oczywista, gdy się patrzy z wiarą. Kościół w Polsce ma wyraźny rys maryjny, który bynajmniej nie utrudnia, ale pomaga nam wchodzić w głębie tajemnicy, w Boży zamysł wobec Kościoła i w sens naszej drogi, drogi w niejednym przypadku naznaczonej cierpieniem. A cierpienie jest niewątpliwie trudnym darem. Jest jednak również zaszczytnym Bożym zaproszeniem do współpracy w Jego zbawczym dziele. Współpracy polegającej na dopełnianiu cierpień Chrystusa. W kazaniu na górze powiedział Pan: błogosławieni, którzy cierpią, albowiem będą pocieszeni. Jest to obietnica pociechy czekającej po zakończeniu życia. Ale nie tylko. Również obecnie Chrystus chce być mocą człowieka dźwigającego krzyż. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I rzeczywiście, gdy przychodzimy do Niego na modlitwie, gdy Go przyjmujemy w sakramentalnych znakach, pokrzepia nas. Pokrzepia też, posyłając swoich posłańców, swoich aniołów. Nie tylko chodzi o istoty duchowe, ale i o ludzi niosących anielską posługę wobec chorych i wobec cierpiących. Bardzo potrzeba Bogu takich współpracowników, pochylających się nad niemocą i chorobą bliźnich, by przełamywać znieczulice dzisiejszego świata. A jest ona wielka. Ta znieczulica każe interesować się w pierwszym rzędzie sobą, swoją wygodą, swoją karierą, swoimi dobrami, gromadzeniem ich w jak największej ilości. W wyschniętym sercu wielu ludzi nie ma już miejsca na zainteresowanie i pomoc bliźnim, szczególnie takim, którzy wymagają opieki i absorbują sobą. Pamiętamy, jakie były ostatnie tygodnie świętego Jana Pawła II, gdy ustawały jego siły, a na koniec przyszła też utrata mowy. To poruszające doświadczenie cierpienia dokonującego się na oczach milionów ludzi było niewątpliwie niemym krzykiem w obronie godności każdego życia, aż do naturalnej śmierci, w obronie wartości cierpienia. Któż tak na dobrą sprawę może ocenić, kiedy właściwie najwięcej zrobił święty papież dla Boga, dla Kościoła i dla świata? Benedykt XVI powiedział o Janie Pawle: czas jego cierpienia nie był czasem straconym. Myślę, że było to ważne dla samego Kościoła, aby po okresie wielkiej aktywności otrzymać lekcję cierpienia i widzieć, że Kościół może być kierowany także przez cierpienie i że właśnie przez cierpienie Kościół dojrzewa i żyje. Matko Najświętsza, stój przy nas w godzinie próby, wypraszaj pociechę płynącą z wiary i pokazuj na krzyż, przy którym wytrwałaś do końca. Wiedziałaś, że będzie on źródłem miłosierdzia po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niech Twoje matczyne ręce koją wszelkie ludzkie bóle i przynoszą zdrowie duszy, a jeśli taka wola Najwyższego, to również i zdrowie ciała. Amen.